Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest pan poseł Andrzej Grzyb z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie pośle.
Dobry wszystkim radiosłuchaczom. Radia Poznań.
Panie pośle, wczoraj 15 sierpnia, Święto Matki Boskiej Zielnej, dla rolników to czas podsumowań. Jakby pan podsumował ten ostatni, ten mijający sezon w rolnictwie?
No, tak jak to, bywa w tej akurat dziedzinie życia gospodarczego, ma swoje różne odsłony. Te różne odsłony wiążą się oczywiście z faktem, że z jednej strony mieliśmy do czynienia z bardzo takim trudnym okresem związanym ze wzrostem cen, w szczególności w okresie tym wczesnowiosennym, który był związany ze wzrostem cen paliw, ze wzrostem cen nawozów. No, a z drugiej strony mamy do czynienia z ciągłym problemem w Wielkopolsce, który jest związany z chorobą afrykańskiego pomoru świń. Mm-hmm. Wielkopolska jest tym miejscem, gdzie ta produkcja jest
Panie
największa.
Panie pośle, może zatrzymajmy się na ten moment, bo słuchają nas pewnie nie tylko rolnicy, ale także mieszkańcy miast. Czy mógłby pan bardzo krótko powiedzieć, z czym wiąże się tenże afrykański pomór świń? Dlaczego to jest tak niebezpieczna sprawa?
No to jest choroba, na którą nie ma lekarstwa. Jedynym lekarstwem to jest profilaktyka, a gdy już choroba wystąpi, to niestety trzeba całe stada po prostu zniszczyć, zutylizować. I na tym polega cały problem, a potem jeszcze przez długi okres czasu, przez kilka lat jest kwarantanna w takim gospodarstwie, więc nie można wrócić do tej...
Czyli praktycznie taki rolnik nie jest w stanie prowadzić dalej produkcji, jeśli u niego wykryje się.
Tak. Mhm. Akurat przez ten okres czasu musi być stosowana kwarantanna. No i też również te zapasy pasz, które zostały zgromadzone, są w bezpośredniej sąsiedztwie akurat miejsca, gdzie następuje żywienie zwierząt, no też niestety one nie nadają się dalej do użytkowania. Zresztą podobnie jest też z tak zwanym pomorem ptaków, albo mówimy grypą ptasią ptaków. To jest bardzo podobny proces, tylko że tam okres tej karencji jest dużo krótszy. Nie?
Panie pośle, wróćmy do polityki. Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego często pojawia się w medialnych komentarzach. Czy pańskim zdaniem Polska jest żywnościowo bezpieczna? Czy też powinniśmy czegoś się może obawiać?
No jesteśmy pod względem bezpieczeństwa żywnościowego, jesteśmy bezpieczni. Dlaczego jesteśmy bezpieczni? Bo mamy nadwyżki w produkcji żywności. Mimo że chcielibyśmy, aby ten potencjał, który jest, żeby on się bardziej rozwijał, no bo niektóre nadwyżki żywności nie znajdują swoich nabywców, wtedy mamy okresowe spadki cen. Natomiast eksportujemy za niespełna 40 miliardów euro na różne rynki światowe. Niektóre oczywiście nie są dostępne ze względu akurat na wskazane choroby kwarantannowe, bo te wymienione przeze mnie, a więc afrykański pomór u trzody chlewnej, czy też ptasia grypa, to są choroby, które też wywołują określone skutki, że jak występuje określone miejsce, gdzie następuje ta choroba, to wtedy kraje importujące, na przykład mięso, no wtedy zatrzymują ten import, wysyłają później swoje misje weterynaryjne, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, no bojąc się przed ściągnięciem nas.
Ale wracając do bezpieczeństwa żywnościowego, nie powinniśmy się obawiać, że nam jakichś produktów zabraknie, że będziemy musieli jakieś, nie wiem, reglamentacje robić. To jest science fiction na ten moment, czy political fiction raczej.
Nie, w moim przekonaniu polscy rolnicy są w stanie zabezpieczyć tę żywność w wystarczającej ilości, choć też i w dobrym asortymencie, choć też, tak jak powiedziałem, są pewne obawy, które są związane ze wcześniej wymienionymi kosztami, a więc koszty paliw, koszty energii, koszty nawozów, które się łączą oczywiście bardzo ściśle, w szczególności nawozów azotowych, z tymi kosztami energii. I to jest czynnik, który niewątpliwie może destabilizować produkcję, dlatego że rosnące koszty też wpływają na opłacalność, a to nie zawsze właśnie jest, że ten finalny produkt jest sprzedawany za cenę oczekiwaną przez
produkt. Właśnie i o cenach chciałem trochę z panem posłem porozmawiać. Raport zatytułowany Indeks Cen Detalicznych pokazał, że dokładnie tytuł tego raportu, Indeks Cen w Sklepach Detalicznych, pokazał, że w lipcu nastąpił wzrost cen produktów o średnio 18,6%. Natomiast mówi się o bardzo mocnych podwyżkach cen żywności, i to nie tylko w Polsce. W Der Spiegel niemieckie Stowarzyszenie Rolników ostrzega przed jeszcze wyższymi cenami żywności w wyniku podwyżek cen energii w Niemczech właśnie, ale także mówi się, że i u nas musimy się spodziewać na jesień i pierwszy kwartał 2023 roku wyższych cen. Czy podzielałby pan poseł to stanowisko, że faktycznie na jesień, zimę i w sezonie jesienno-zimowym żywność nam zdrożeje, czy też nie powinniśmy się tego obawiać?
Jest możliwy taki wzrost, choć to też będzie zależało od tej dynamiki, o której mówiliśmy, wzrostu cen kształtujących podstawowe parametry ekonomiczne, więc ceny energii tutaj będą limitujące, ceny gazu, z tym związane są oczywiście też ceny nawozów i też ceny paliw. Wszystko to będzie wpływało, więc jak ta dynamika się będzie układać, tego nie wiemy. Widzimy pierwszy może symptomatyczny spadek cen ropy na rynkach światowych, co też ma...
Ale panie pośle, od razu wejdę panu słowo. Gaz zdrożeje. Wiemy, że kontraktacja na szelfie norweskim w czasie wysokiego popytu, to nie będzie tani gaz, prawda? Tutaj już możemy
wiemy,
to założyć.
Zdrożał kilkakrotnie, więc w stosunku do cen, które mieliśmy jeszcze w czwartym kwartale czy w trzecim kwartale roku ubiegłego, więc tutaj nie należy się spodziewać jakiejś zasadniczej zmiany, bo to, co się dzieje za wschodnią granicą, jest wojna Rosji przeciwko Ukrainie, tutaj ma ogromny wpływ. Choć, tak jak powiedziałem, wszystko będzie też zależało od rozwijania się tej sytuacji.
A czy jako opozycja, jako PSL macie jakieś propozycje, instrumenty? Wiemy, że mamy obecnie ten zerowy VAT na żywność, który troszeczkę hamuje. Czy macie jakieś pomysły, w jaki sposób właśnie ochronić konsumenta z jednej strony, ale z drugiej strony też oczywiście zapewnić godziwą płacę dla rolników?
Tutaj, wie pan, jest szereg różnych instrumentów, które mają być utrzymane do końca bieżącego roku, aby w ten sposób też utrzymać tą obecną sytuację, która jest związana z akurat ochronieniem przed tymi bardzo gwałtownymi wzrostami cen. I akurat tu się w to nie zgadzamy. Natomiast wydaje mi się, że utrzymanie zdrowego VAT-u na żywność, która bezpośrednio pochodzi, czy o niskim procencie VAT-u na żywność pochodzącą bezpośrednio od rolników, byłaby tutaj też jednym z takich elementów, który mógłby pomóc w skróceniu tego łańcucha pomiędzy konsumentem a rolnikiem. Rozwój wszystkich rynków lokalnych, on też bardzo, bardzo temu sprzyja.
A czy zauważyli państwo jakąś różnicę w tym rozwiązaniu, gdzie można bezpośrednio kupić produkt od rolnika? To się szczególnie mieszkańcom miast gdzieś podoba, ale czy to rzeczywiście stanowiło jakiś mechanizm dynamizujący tutaj sprzedaż, gospodarkę rolną?
To znaczy, niewątpliwie rozwój lokalnych rynków jest bardzo tutaj ważny z punktu widzenia zaopatrzenia. Zresztą to widać, wie pan, ja bardzo lubię w dni targowe wybrać się wtedy, kiedy w szczególności handluje się nie ciuchami, a właśnie produktami pochodzącymi z naszych pól, sadów i gospodarstw domowych. I to widać, że to jest bardzo żywy segment, tylko że on nie załatwia tego, co jest najważniejsze, bo przecież gro towaru sprzedaje się poprzez sieci. I te sieci też mają tutaj wiele, ogromny wpływ na finalną cenę, bo producent może wyprodukować najlepszy towar, no ale to, co na przykład bardzo martwi rolników, to jest to, że w Polsce na przykład przepakowuje się, i to w dalszym, mimo ochrony tego rynku przed takimi praktykami, przepakowuje się towar pod i sprzedaje import, który przychodzi spoza granic Polski, czy to w ramach jednolitego rynku, w ramach Unii Europejskiej, czy spoza, i który później sprzedawany jest pod polską marką. Więc te praktyki, one są sygnalizowane przede wszystkim przez producentów warzyw, przez producentów owoców, a to jest ogromny też segment naszego rynku. Również jest, czasami jest bardzo też niezrozumiałe przez rolników, na przykład dlaczego łatwiej jest prowadzić niektóre sortymenty, na przykład mięsa do produkcji przetworów spoza Polski, niż kupować to, co jest na naszym rynku.
I faktycznie, panie pośle, czy to jest tak, że sprowadzenie mięsa z zagranicy jest tańsze niż wyprodukowanie i sprzedaż tego samego w Polsce, na miejscu?
To jest, wie pan, też bardzo interesujący w ogóle proces, bo niektóre sortymenty, na przykład w krajach azjatyckich, mięsa, które jest sprzedawane, jest dużo droższe niż na rynkach europejskich. Częstokroć eksport takich sortymentów mięsa, on niejako jest tak opłacalny, że potem pozostałe można sprzedać dużo taniej, na przykład na rynku europejskim. W szczególności mówię o dużych producentach, takich jak na przykład Duńczycy czy Holendrzy, którzy w ten sposób potem mogą pozostałe sortymenty tego mięsa, nie mówię, że gorszego, tylko po prostu ze względu na uzyskaną już wyższą cenę innych sortymentów, no można to umieścić na naszym rynku i wtedy one też, że tak powiem, w rozumieniu naszych rolników, one potem psują też cenę, tą cenę finalną, którą ci rolnicy uzyskują od naszych przetwórców. No to jest zrozumiałe, że każdy ze względu też na relatywnie nie najwyższą opłacalność akurat w sektorze przetwórstwa mięsnego, co sygnalizują akurat federacje tychże przetwórców, no, szukają też rozwiązań, które by pozwoliły na poprawienie rentowności. To wszystko jest rzeczywiście bardzo skomplikowane, ale przede wszystkim wydaje mi się, że skrócenie łańcucha dostaw jest niezmiernie ważne, bo przecież średnio każdy...
I macie jakieś pomysły legislacyjne, w jaki sposób, jako PSL, w jaki sposób skrócić ten łańcuch dostaw, czy jakieś projekty ustaw?
Kilogram średnio zostało to wyliczone, każdy kilogram żywności, zanim trafi do konsumenta, przebywa drogę 180 kilometrów. Więc to pokazuje, że tu jest ogromna rezerwa kosztów właśnie w tym skróceniu łańcuchów dostaw.
I macie jakiś pomysł, panie pośle, jako PSL tutaj, na to?
Tutaj między innymi właśnie mówiliśmy o tym albo 5%, albo niskim VAT-ie na lokalnych rynkach. Po drugie, tak jak powiedzieliśmy, większe wspomaganie, jeżeli chodzi o rolników w zakresie zaopatrzenia w nawozy. To co w chwili obecnej jest...
Panie pośle, musimy zmierzać do końca, więc ostatnie pytanie. Druga połowa sierpnia to są dożynki, to są często barwne festyny. Poleciłby pan jakiś, szczególnie mieszkańcom miast, na jaki festyn dożynkowy, gdzie się wybrać w Wielkopolsce?
Myślę, że w każdym subregionie znajdziemy wiele miejscowości. Ja mówię wiele miejscowości, to nie jest jedna, w których te festyny...
A pana ulubione miejsce festynu dożynkowego to?
No wie pan, najbardziej zawsze lubię chodzić w swoim środowisku. Jestem współorganizatorem zresztą spotkania.
Czyli gdzie można pana posła Grzyba spotkać? Na jakim festynie? W jakiej miejscowości?
Będą to dożynki w miejscowości, w której mieszkam, a więc w Siedlikowie Powiatu Szczeszowskim.
W południowej Wielkopolsce.
Ale polecam na przykład na Biskupinie, są piękne. To jest w Kostyńskiem. Gmina Krobia, no ze względu oczywiście na tradycję również kulturowe tego miejsca. Bukowiec Górny, to jest gmina Włoszakowice koło Leszna. Polecam zawsze w powiecie rawickim. W ogóle dożynki powiatowe są w tej chwili powszechnie znowu przywracane po tym okresie.
Proszę Państwa, i tą miłą propozycją spędzenia jeszcze wakacyjnego czasu kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Pan Poseł Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kłaniam się pięknie.
No i powiem wszystkim, tak jak zawsze na dożynkach się mówi, a więc wszystkim szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobrego dnia. Kłaniam się. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.